Dziennikarski Tygiel. Radia Rodzina.
Jest taki czas, kiedy oczy świata patrzą w jednym kierunku i wszystkie tematy schodzą na dalszy plan. Tak jest także w naszym dzisiejszym wydaniu, spotkaniu, audycji Dziennikarski Tygiel w studiu. Marcin Rybak, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, witamy.
Dobry.
Maciej Rajfur, gość niedzielny. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry.
I Bartosz Senderek, Wroclaw.
Dzień dobry,
witamy.
Wroclaw.pl i magazyn Wroclaw.
Dokładnie. Habemus Papam, te słowa usłyszeliśmy wczoraj, kardynał Robert Franciszek Prewost, augustianin, Chicago, USA, został nowym papieżem i przybrał imię Leona XIV.
I zaraz wszyscy zaczęli porównywać do Leona XIII.
No właśnie, ale czy to była niespodzianka dla was? Może tak, czy to było zaskoczenie? Bo to chyba pierwsze pytanie, które się pojawiało. Ja sama, stojąc przed telewizorem, faktycznie trochę oniemiałam. Przyznaję. Chociaż widziałam, że w tej dziesiątce się gdzieś tam pojawiał papież, Ojciec Święty, nowy. Ale jednak miałam wrażenie, że będzie inny wybór. Gdzieś przeczuwałam być może coś innego, ale stało się tak, jak jest.
Ja chciałem, żeby kardynał Krajewski został papieżem, bo on fajny jest. Ale taki normalny, sympatyczny. Ale ten, zawsze, tak jakoś mam wrażenie, że odkąd już tak bardziej kontaktuję i obserwuję te różne konklawy, to ono zawsze zaskakuje. Co tam opowiadają w tych mediach, że ktoś będzie, to zawsze potem wychodzi, że nie będzie, że to nie on.
Czyli wchodząc papieżem wychodzi się kardynałem,
no
tak?
Tak, tak, tak. No i to ten... ale jeszcze te takie trochę polityczne czy kryptopolityczne jakieś strategie, że to jakieś frakcje, partie, konserwatyści, liberałowie.
Ja wczoraj widziałam w telewizji w jednym z programie, jak jeden z księży wypisywał trzy frakcje, mówi: ten ma szansę, ten ma szansę, ten nie ma szans.
A potem takiego tweeta przeczytałem jakiejś pani zwolenniczki radykalnej pana Trumpa, że właśnie katolicy dostali nową marksistowską marionetkę, tak napisała. Więc też mi się takie
robiło. Czy możemy polemizować oczywiście, tutaj za chwilę będziemy rozmawiać.
Ale nie, znaczy wyszedł ten papież i takie dobre wrażenie zrobił. Powiedział, jako głowa kościoła takiego, który działa na całym świecie, zaczął od pokoju, a to szczególnie u nas tutaj, co się dzieje za naszą granicą, to były ważne słowa. O tym budowaniu mostów.
To chyba tak najbardziej utkwiło w pamięci nam
tak,
wszystkim.
Tak, że widzę, co się dzieje. Jak zawsze mi brakuje właśnie głosu Kościoła w tych takich nowoczesnych czasach, kiedy złość, nienawiść, agresja jest z każdego telefonu komórkowego tam wyskakuje, jak ten cały Voldemort w Harrym Potterze. Mhm. To milczenie kogoś, instytucji, która nie powinna milczeć, to jest... I jakoś tak mi się zrobiło fajnie, jak mówił o pokoju i o budowaniu mostów. Mhm.
No, dla mnie myślę, że przede wszystkim wielka radość, przyjęcie tego imienia Leon XIV od razu zwróciło uwagę na poprzedników. Takie za daleko idące są te wszystkie dywagacje, bo oczywiście teraz wszyscy do Leona XIII idą. O, papież społeczny, papież robotników, rerum novarum,
tak,
i tak dalej. Myślę, że powinniśmy tak poczekać. Piękna rzeczywiście ta pierwsza przemowa, troszkę długa, ale najdłuższa niby w historii, ale piękna. Dla mnie najbardziej w pamięci pozostała ta modlitwa Zdrowaś Maryjo, którą poprowadził papież. Widziałem radość na oczach w oczach tych 30 tysięcy ludzi na placu Świętego Piotra, że, i takie skupienie, że mogą się z tym nowym Ojcem Świętym razem pomodlić. I myślę, tak jak Marcin, że właśnie konklawe rządzi się swoimi prawami i to dobrze, że zaskakuje. Papież ze Stanów Zjednoczonych jest na pewno w tej układance geopolitycznej ciekawy, bo oczywiście już, tak jak też Marcin zwrócił uwagę, zaczynają się przepychanki, co się wydarzy, kto kogo i tak dalej. Nawet widziałem taką nitkę, to humorystycznie powiem, co Donald Trump publicznie powie po wyborze papieża z USA i oczywiście każdy powymyślał sobie te różne wypowiedzi nieobliczalnego prezydenta Stanów.
No ale ucieszył się w każdym razie.
No na pewno się ucieszył, bo może sobie wiele wytłumaczyć, ale myślę, że my jako katolicy przede wszystkim się bardzo cieszymy. To orędzie pokoju i pojednania jest bardzo aktualne i ten pontyfikat moim zdaniem prowadzony będzie w duchu papieża Franciszka dalej, ale nie.
O tym jeszcze porozmawiamy na pewno.
Kopiowania.
Natomiast dopytam cię, czy te krótkie konklawe i ten szybki wybór to oznaka pewnej jedności Kościoła i zgody?
Znaczy ja myślę, że jest to oznaka czasu, że od jakiegoś czasu rzeczywiście ten trzeci, czwarty wybór był. Myślę, że jest to silne poparcie dla kardynała Prevosta, już teraz Ojca Świętego.
Bo gdzieś tam pojawiały się jakieś komentarze, że to centrowe, no ale patrząc na te głosy, 89 trzeba ich mieć, żeby zostać papieżem.
Myślę, że to jest sygnał, że no, Prevost jest naprawdę kimś z autorytetem. Poza tym był bardzo blisko papieża Franciszka wcześniej.
No misjonarz. I są biskupów.
Oczywiście, tak, tak, tak. To od niego też wiele zależało. Był też misjonarzem, także człowiek, który, nie wiem, czy można mówić o silnym mandacie. Bardziej mówiłbym o tym, że jest to papież wybrany na nasze czasy. A czy dość szybko, czy dość dłużej, czy jeżeli byłby wybrany po tygodniu, to nie byłby tak mocnym papieżem, to myślę, że takie za daleko idące troszkę dywagacje.
Jeszcze jak wspominamy Donalda Trumpa, myślę, że tutaj Donald Trump może sobie dopisać do listy swoich zasług to, że został prorokiem, tak? Bo on przewidział Amerykanina na tronie Piotrowym.
No ale było też te wyśmiewcze zdjęcie.
No właśnie
jego,
do tego nawiązuje, tak, tutaj żartobliwie trochę. Czy dla mnie to było zaskoczenie? Powiem tak, nazwisko było zaskoczeniem, a to, że nie był to żaden z tych takich czołowych papabili, nie było zaskoczeniem, bo jakoś tak nie wierzyłem do końca w to, że któryś z tych Włochów zostanie, czy nawet już bardziej obstawiałem, że może kardynał Tagle z Filipin, ale to też tak nie do końca. Tak? Sam papież robi bardzo dobre wrażenie. Robi wrażenie człowieka sympatycznego, robi wrażenie człowieka, który nie chce iść na jakieś chyba duże zwarcie. Tak? Ta fraza o pokoju daje nadzieję na to, że to będzie papież, który nie będzie może aż tak podnosił ciśnienia, jak czasami podrobił to Franciszek, bo jednak papież Franciszek,
zdarzało
mu się podnosić ciśnienie niektórym grupom. I chyba kardynałowie mam wrażenie, że postawili na takiego bardziej teraz wyśrodkowanego kandydata i być może papież Leon będzie troszeczkę bardziej łączył Kościół niż dzielił.
Okay. Co do tego Leona XIII, Maciek tutaj powiedział, że mogą się pojawić nieuprawnione porównania, a mi się wydaje, że to jednak jest jakiś sygnał też dla świata, bo mówimy o tym, że Leon XIII też jakby został papieżem w czasach, w których się coś nowego zaczęło rodzić, tak? Jakiś nowy w społeczeństwie ferment zwany socjalizmem, marksizmem i tak dalej, i tak dalej. Kościół się musiał z tym zderzyć.
No tak, kiedy patrzymy do historii,
a dzisiaj mamy czasy takie też trochę takiej kulturowej, społecznej rewolucji i dzisiaj też jakby Kościół musi się odnaleźć.
Oczekujemy tak.
Tak, tak, ale chodziło mi też o to, że
to powiedzieć,
my możemy też patrzeć o Leonie na przykład 12, czy coś wiemy. O Leonie 10, 9, 8 to jest jakby dla mnie trudne, że ktoś 5 minut po wyborze i po poznaniu imienia idzie tym tokiem myślenia, dobra, no to zobaczmy ten Leon XIII.
No bo to tak.
No
bo
tak,
to
no tak od razu kojarzy się, ale gdzieś tam to, pierwszy dał się sfilmować, jechał samochodem, papież taki nowoczesny, leczył się poza Watykanem, to był Leon XIII, prawda? I o czym wspomniałeś, ten słynna encyklika, którą najczęściej, chociaż to było kilkadziesiąt encyklik wydał dokumentów, a my pamiętamy to jedno, tak, dotyczące nauki społecznej, katolickiej nauki społecznej, te podwaliny, fundamenty pod właśnie to, czym dzisiaj też żyjemy. Chociaż był przedsoborowy.
Tyle tylko, że to chyba ja nie pamiętam encykliki innej, chociaż może się nie znam, w której rocznicę kolejni papieże wydawali encykliki. Łącznie z Centissimus Annus, zdaje się, tak?
Nie, zdarzały się oczywiście, zdarzały się, tak. Nawiązują często do tych rocznic. Jan Paweł II nawiązywał do poprzedników swoich.
No ja myślę, że wiadomo, że bardzo ciekawe są te pierwsze godziny po wyborze papieża, bo też rozmawiali o stroju, w jakim wyszedł, nie nawiązał do papieża Franciszka, wyszedł w bardziej tradycyjnym, podobnym do Benedykta i do Karola Wojtyły wcześniej, więc możemy tak dyskutować. Ja jestem taki trochę niedziennikarski w tym temacie, bo patrzę bardziej też sercem jako katolik i cieszę się, że mamy ojca na powrót i kogoś, kto będzie przewodził nami
jako kościołowi. Na szczęście szybki wybór, więc mamy szybko tylko tego ojca, prawda?
Ja bym tych porównań tak bardzo nie deprecjonował, bo jednak papież Franciszek pokazał prostotę, tak? Nie ubrał złotego krzyża, nie mieszkał w pałacu i takie porównania będą dosyć naturalne.
No też tak zdarzało się tak przy okazji papieża Franciszka, który był porównywany do Jana Pawła II czy Benedykta XVI. Od tego nie uciekniemy. Takie
ale ja mówię o takich rzeczach czysto zewnętrznych, tak? Bo one jednak gdzieś tam coś się zmienia. No Gdyby się okazało, że na tą inaugurację pontyfikatu czy koronację papieża Leona wniosą w lektyce, to będzie zgrzyt mocny, tak?
No nie, tylko jeżeli on nie wyszedł...
Na przykład, lat temu,
no tak, tylko to jest taki skrajny przykład, ale jeżeli papież nie wyszedł tak jak papież Franciszek Leon, to nie znaczy, że nie będzie pontyfikatu pełnego prostoty. Dlatego, że wyszedł w czerwonej płachcie, której papież Franciszek nie użył. Dlatego,
jest zakonnikiem, to wynika z reguły chociażby.
Oczywiście, wyszedł w Złotym Krzyżu, papież Franciszek wyszedł nie w Złotym Krzyżu, w swoim, bardziej indywidualnym. To oznacza, że ten pontyfikat nie będzie taki, dlatego
to,
mówię, te porównania są takie, no możemy się na tym skupiać, ale za dwa tygodnie się okaże, że wyda pierwszą jakąś adhortację, może nie za dwa tygodnie, może później, i się okaże, że zupełnie ten tok myślenia jest błędny, więc ja jestem zawsze za tym, żeby się ucieszyć i poczekać, no bo po jednej przemowie, co my możemy powiedzieć? Nie?
Pytanie, jakie się pojawia, to z jakimi wyzwaniami, problemami będzie musiał na samym początku zmierzyć się nowy papież Leon XIV?
Pokój.
Pokój.
Mhm. No pokój, konflikty polityczne.
Mamy nowy konflikt, prawda? Indie-Pakistan, więc dokładnie. Pewnie też tutaj będzie trzeba było powiedzieć kilka słów.
Dokładnie, ale myślę też o konflikcie na Ukrainie, mhm. bo jednak tutaj ciągle ten konflikt się nie zakończył.
No i mamy ten niedosyt, jeśli chodzi o...
I ciągle oczekujemy na to zakończenie konfliktu i różne strony się w to włączają i myślę, że Watykan teraz też będzie mógł się włączyć i coś od siebie może dodać.
A z drugiej strony być może padną te słowa oczekiwane wobec papieża Franciszka, zbrodniarz wojenny Putin.
No ja myślę, że ta geopolityka na pewno będzie odgrywać duże znaczenie, ale myślę, że papież pokazał już w pierwszym przemówieniu, że chciałby dotrzeć przede wszystkim z Ewangelią do ludzi. Przywitał nas pierwszymi słowami Jezusa po zmartwychwstaniu. Jak rozmawiałem z kardynałami, udało się dwoma w Rzymie, to media ich pytały przed konklawę, czy to będzie papież intelektualista, czy bardziej katechista. I kardynałowie mówili, że głównym wyzwaniem Kościoła jest ewangelizacja. Nie? Mm-hmm. Także jakby patrząc tu z perspektywy wiernego, ale nie tylko, też i dziennikarza, myślę, że Kościół stoi przed ogromnym wyzwaniem, jak współcześnie docierać z prawdą Ewangelii do ludzi młodych. I nie mówię tu o Polsce tylko i Europie, ale wystarczy spojrzeć na ojczyznę Leona XIV. Stany Zjednoczone, obecnie około 20% katolików, też stoją przed ogromnym wyzwaniem, tak? Dialogu międzyreligijnego, tam na przykład silne ruchy, ale nie tylko tam, protestanckie, tak? Jak dialogować, jak być w jedności. Papież Franciszek zrobił duży krok w kierunku prawosławia. To też jest teraz wyzwanie dla nas jako Kościoła katolickiego.
Patrząc trochę z zewnątrz, jest jeszcze, trochę nawiązując do takiego bardzo słynnego i mojego ulubionego określenia papieża Franciszka, że Kościół to szpital polowy, to papież Franciszek za pewne słowa był krytykowany przez tą bardziej konserwatywną część społeczeństwa za takie, powiedzmy, bardziej duszpastersko-miłosierne zrozumienie osób z LGBT, osób z powtórnych związków i tak dalej. I jest rzeczywiście chyba też oczekiwanie trochę z zewnątrz, trochę z wewnątrz, że ten nowy dyrektor tego naszego szpitala jednak zaproponuje jakąś terapię. I jak mówił o budowaniu mostów, to żeby tam chirurgia z psychiatrią jakoś się dogadywały i tak dalej.
Mhm. I porodówka jeszcze bym dodał, ale to tak prowokacyjnie oczywiście.
No także tutaj papież podkreślał tą rolę synodalności. To już wybrzmiało w pierwszym przemówieniu. Wydaje mi się, że ten akcent także będzie podejmowany przez Ojca Świętego. I chyba wszyscy się cieszymy, że ta świeckość będzie także podnoszona.
Słuchajcie, ja dotarłem, właściwie przeczytałem wywiad sprzed 2 lat jako biskupa kardynała Prevosta i on tam mówi wprost, oddajmy albo przywróćmy głos świeckim, siostrom zakonnym, kobietom, więc uczestniczył bardzo aktywnie w synodzie o synodalności przy papieżu Franciszku, dlatego też można tak powiedzieć językiem korporacyjnym awansowywał. To jest kardynał z 2023 roku. On jest 2 lata kardynałem i został papieżem. Mm-hmm. To pokazuje, że ta idea papieża Franciszka o synodalności, o wspólnym stole, gdzie rozmawiają ze sobą kardynałowie, biskupi kościelni, dziennikarze, wierni, różni, wyżsi i mniejsi, naprawdę będzie kontynuowana. Tak uważam.
Jedną rzecz bym dodał, bo to akurat z mojego punktu widzenia jest ciekawe, bo może mało kto wie, ale w tym synodzie o synodalności, tak mi to ktoś kiedyś tłumaczył, mógł uczestniczyć każdy, nie tylko członek Kościoła katolickiego. Każdy mógł przyjść i powiedzieć, co mu się tu nie podoba, tak? I wygarnąć. I to był element tego synodu i to było właśnie takie otwarcie, takie, tak jak już mówiłem, takie trochę aggiornamento 2.0.
Przygotowując się do rozmowy, znalazłam cytat dotyczący kobiet, chociażby kiedy na pytanie kardynał jeszcze ówczesny prewost, zapytany był o nowości wprowadzone przez papieża. Chodziło o powołanie 3 kobiet do członkostwa w dykasterium do spraw biskupów i powiedział, że w różnych sytuacjach zauważaliśmy, że ich punkt widzenia, czyli kobiet, stanowi wzbogacenie. 2 z nich to siostry zakonne i 1 to osoba świecka i ich perspektywa często pokrywa się z opiniami pozostałych członków dykasterii, ale zdarza się, że też wnoszą inne spojrzenie. I nawiązał do tego geniusza, o którym mówił Jan Paweł II, przywoływał, tak, że ta rola kobieca w Kościele jest znacząca i powinna być wzbogacana, a z jednej strony powinna być nowa.
Ja myślę, że Leon XIV, wbrew temu, co może próbują wrzucać go w media w różne worki, będzie kontynuował pewną linię Kościoła, która jest konieczna. Ona nie wynika z tego, że ktoś jest liberalny czy jest konserwatywny, tylko jest po prostu konieczna, czyli dawanie głosu ludowi. Przypomnę, że jego zawołaniem biskupim są słowa świętego Augustyna, ja je teraz parafrazuję, że chrześcijan jest wielu, ale wszyscy stanowimy jedno w Chrystusie, tak? Więc wyzwaniem papieża jest dzisiaj to, żebyśmy siedząc w studiu Radio Rodzina, tak jak tu jesteśmy, byli jedno. Tak? W Chrystusie, który z założenia katolickiego jest Mesjaszem i Zbawicielem wszystkich. I tak jak wspomniał Marcin, osób LGBT i nie wiem, i dziennikarzy Gościa Niedzielnego, i Gazety Wyborczej, i Wrocław. I to jest wyzwanie dla papieża współczesnych czasów, tak? Żeby każdy poczuł się częścią Kościoła, nawet jeśli ma wątpliwości, nawet jeśli nie wierzy, nawet jeśli podważa pewne rzeczy, żeby chciał być częścią tej wielkiej rodziny.
Z jednej strony strzec depozytu wiary, ale z drugiej nawiązywać kontakt, dialog, spotkanie ze światem.
No zdecydowanie papież musi połączyć, bo też tak mamy, możemy sobie śmiało powiedzieć, bo my żyjemy w Polsce, która ma jakiś tam pogląd na wiarę, a są kraje z innym poglądem na wiarę. No i przed papieżem stoi taka rola połączenia tych wszystkich światów w jedno. Tak jak tutaj mówiliście wcześniej, Kościół się zmienia, świat się zmienia i niektóre rzeczy są koniecznością, które papież musi wprowadzić. Tak jak ta rola kobiet, tak? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt sobie nie wyobrażał, że w Watykanie w ogóle kobiety mogą mieć coś do powiedzenia. Dzisiaj się to zdarza coraz częściej. Ja myślę, że nie wiem, być może jeszcze kapłaństwo kobiet to nie jest ten czas, ale tak naprawdę kobiety będą w Kościele musiały znaczyć coraz więcej i ich głos będzie wysłuchiwany. I wszystko na to wskazuje, że nowy papież w tą stronę jednak pójdzie, nie w drugą, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć, że jak usłyszałem imię Robert,
To Sarach.
To pomyślałem o Robercie Sarach i pomyślałem sobie, ale się teraz rozpęta piekło.
Nie, bez przesady.
Ale, bez przesady,
ciekawe.
Ale jak słuchałem wywiadu z Robertem Sarach, kardynałem, to tak sobie pomyślałem, że on nie jest być może dostosowany do dzisiejszych czasów.
Zwróćcie uwagę, że papież Franciszek swoje biskupie, takie mainstreamowe życie biskupie, czyli to takie najważniejsze chwile biskupstwa spędził w Peru. Wszyscy mówią Amerykanin, Chicago, ale
papież
ten...
Leon. Papież Leon. Będziemy jeszcze to mylić przez moment.
Papież Leon i dla mnie to jest troszkę też kontynuacja wzięcia papieża ze świata, który jest nie europejski, nie nasz. Europa się, lekko mówiąc po katolicku, zwija i trzeba zwrócić uwagę na inne części świata, a to Peru.
Misyjność,
było...
prawda? Ad gentes, powrót do korzeni, do poszukiwania także i przyciągania do Kościoła nowych wiernych, którzy są zagubieni przecież w tym świecie w XXI wieku.
Tak, Leon XIV to misjonarz, tak? To człowiek, który spędził kupę czasu w Ameryce Południowej i zauważcie, że on...
Powiedziałabym, że nie kurialista, a praktyk.
Właśnie, i on w swoim tym pierwszym przemówieniu pozdrowił diecezję z Peru. Ja sobie pomyślałem, jakby na przykład papieżem został metropolita wrocławski,
prawda?
I on by powiedział, pozdrawiam tamten Wrocław, prawda? Tak jak Karol Wojtyła by powiedział, pozdrawiam tamten Kraków. On miał odwagę, żeby zwrócić uwagę na tamtych ludzi. Tam w Peru, które jakby zapytać przeciętnego polskiego katolika, słuchaj, a katolicyzm w Peru, to co myślisz? Nie mam pojęcia, Peru to tam w ogóle, to raczej nam się kojarzy turystycznie, co nie? A on powiedział, pozdrawiam swoją ukochaną diecezję, czyli podkreślił tym, że jest troszkę z tamtego świata, a zauważcie, że papież Franciszek, jak zaczynał pontyfikat, to przywitał wszystkich, oczywiście buona sera, dobry wieczór, a potem powiedział, że papież wzięty z dalekiego świata, tak? Czyli jest to jakby troszkę, moim zdaniem, nawiązanie, że no nie mainstream jest tu Europa, tak jak już Bartek powiedział, te Włochy może były typowane, znowu będzie włoski papież, znowu tak prawilnie można powiedzieć. Nie, gdzieś ten akcent się rozkłada daleko, egzotycznie i mamy papieża, który jest Amerykaninem, jego rodzice pochodzenia bodajże tam francusko-włoskie, tak, mama Hiszpanka chyba, czy pochodzenie hiszpańskie. I nagle się okazuje, że to wszystko jest nieoczywiste, że on ma po prostu na całym świecie jakieś korzenie. Jeszcze się niektórzy śmieją, że jak tam chyba tata, że gdzieś się dało znaleźć nawet polski akcent, oczywiście prześmiewczo, bo to jest niemożliwe, nie?
No, polski akcent mamy także tutaj i we Wrocławiu, Dolnośląski, bo przecież zakon Augustianów był założony w XIV wieku tutaj, na naszych ziemiach dzisiejszych. Do dzisiaj taka posługa kapłańska jest sprawowana, oprócz tej pod Warszawą i w Łomiankach i w Krakowie. To też ciekawy akcent, że możemy poszukiwać z obecnym papieżem naszych wątków dolnośląskich czy wrocławskich.
No wiadomo, wrocowscy dziennikarze, to zaraz wczoraj ironizowaliśmy z kolegą, że słuchaj, a może coś znajdziemy tam po wrocławsku. No, nawet nie przelatywał nad Wrocławiem, więc mamy spokój i z tego się cieszmy.
Ale był w Polsce.
No był, był,
trzyma,
tak, tak.
I trzyma mocne kontakty z biskupem, z kardynałem Grzegorzem Rysiem.
Tak.
No dobrze to, się znają, dobrze porozumiewają się po angielsku.
Nawet kolega znalazł, studiował z człowiekiem, który był, przyjmował święcenia od przyszłego papieża, więc ma
no
pamiątkę.
I widzieliśmy zdjęcia z Janem Pawłem II, świętym Janem Pawłem II.
No teraz się pojawiają i zdjęcia właśnie Leona XIV, jak był młody, nie? Z Benedyktem.
Niesamowite, tak. To jest tak, że przy okazji nowego papieża, którego de facto nie znamy, musimy trochę my, dziennikarze, się potuczyć. Prawda? Sylwetki. Co nas zaskakuje w jego życiorysie. Ta misyjność, chyba to, że faktycznie był osobą, która posługiwała na innym kontynencie, że łączy obie dzisiaj Ameryki. No i krótko jest w Watykanie. Mhm. Prawda?
To może dobrze świadczy, prawda? Nie wiem.
Tak, no, zobaczymy, co będzie. Też trzeba pamiętać, że papież Franciszek był bardzo mocno krytykowany przez to tak zwane konserwatywne skrzydło. Nawet tutaj sobie teraz myślę o pewnym redaktorze z pewnego tygodnika, który bardzo ostro jechał, jak moja młodzież, po papieżu Franciszku. Zobaczymy, co będzie teraz. Tak? Czy tak samo będzie ostro? Czy to skrzydło odpuści? Czy papież będzie próbował też te mosty jakoś
budował?
Przede wszystkim trzeba poczekać też na pierwsze, nawet nie tylko przemówienia, bo to wiadomo, że się pokaże, będziemy go śledzić, jak jutro, pojutrze się pojawi.
I każde słowo będzie recenzowane, prawda, bardzo mocno. Więc tutaj, jeśli będzie dochodziło do jakichś przejęzyczeń, mimo że papież jest poliglotą, bo przecież mówi w 5 językach, a z tego, co wiem, to jeszcze czyta w kilku, w 2 bodajże. Mhm. Więc naprawdę jest poliglotą, więc jest osobą wykształconą, która ma pojęcie o świecie, o kulturze, o kościele, tym także z różnych stron. Więc pytanie, na ile dziennikarze będą mu przychylni, będą chcieli współpracować, będą chcieli go wsłuchiwać, bo on ponoć jest człowiekiem, który bardzo mocno wsłuchuje się w drugiego człowieka, potrafi słuchać. On więcej słucha niż mówi, to jest ciekawe.
Tak, ci, którzy go znają,
tak
podkreślają,
mówią o nim,
że
zakonnicy,
że będzie miał problem, bo teraz nagle będzie musiał mówić. Ja bardzo
chyba
czekam.
Było widać przy tym przemówieniu, prawda? Kiedy on odczytuje z kartki swoje przemówienie, więc nie był do końca, nie jest takim, powiedziałabym, spontanicznym mówcą. Z drugiej strony jest matematykiem.
No ja się zastanawiam, czy on się w ogóle, do tego się nigdy nie dowiemy, czy on się chociaż troszeczkę spodziewał, że może wyjdzie jako papież. Ja gdzieś tam będę czekał na pierwszą encyklikę.
Wydaje mi się, że nie był do końca.
No tak, tak. Zobaczymy też, jak to będzie z tymi poważniejszymi dokumentami, bo papież, zauważcie, jak pisał encykliki, to Franciszek, nawiązuje tutaj do poprzednika, to też, mówię tu o tym, o czym mówisz też, Marcin, też no były kontrowersje i były oczywiście interpretacje, tak? Jak w ogóle wyszła encyklika Laudato Si, to w ogóle, wiecie, wylało się, co to się w ogóle dzieje. Jedni, że wspiera Zielony Ład, drudzy, że coś tam i oczywiście dywagacje.
Tak, zobaczymy, lewacki w którą stronę... papież przecież pojawiały się w mediach.
Stąd
takie
ten komentarz, który przytoczyłem o tej marionetce marksistów. Tak. Tak?
Pierwsza encyklika może być bardzo ciekawa. Zobaczymy, na co postawi papież
Leon. Co wam się wydaje, na co postawi? Ten pokój?
Trudno powiedzieć,
od którego
bo
rozpoczął?
Tak naprawdę ja tak sobie tutaj słuchając was myślę, mówiłaś Patrycja o tym wzruszeniu, że tak naprawdę z takiego ludzkiego punktu widzenia ten człowiek, nie wiem co się działo w głowie tego człowieka tak naprawdę, bo w jednym momencie on stał się z osoby poddanej tą osobą, której poddanych są miliony ludzi tak naprawdę, bo papież jest, no jest głową, tak, kościoła katolickiego, nie tylko Watykanu, tylko całych rzesz ludzi.
On był pytany przez jednego z zakonnika, kiedy pojawiło się to jego nazwisko wśród tych faworytów i powiedział, że to jest rumors, że to jest plotka, tak, że to nieprawda. Więc
ale sam to chyba jest dobry zwyczaj, żeby kardynałowie zaprzeczali, że w ogóle myślą o tym, że mogą być wybrani. Bo...
Ale my możemy wiernie pomyśleć, że to działanie, znaczy wiemy, że to jest oczywiście działanie Ducha Świętego, nie pomyślimy.
Ja pytałeś, co, na co postawi, ja nie wiem, na co postawi, ja bym powiedział, czego ja najbardziej oczekuję. To rzeczywiście, jak powiedział o tym budowaniu mostów, to strasznie mi zależy na tym, żeby papież nadużywał słowa pojednanie, miłość, pokój, nie tylko w kontekście wojny takiej międzypaństwowej, ale między ludźmi, różnymi, myślącymi inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy sobie przypomnieli to, co na przykład my w Polsce, ja pamiętam lata 80., myśmy to wtedy rozumieli, nagle zapomnieliśmy o tym, że to zawsze będziemy myśleć różne rzeczy i nie znaczy, że jesteśmy gorsi od siebie, tak? I strasznie bym chciał, żeby papież tchnął takie coś w świat, w Kościół, który ciągle jeszcze ma autorytet, żeby zacząć o tym mówić i żeby zacząć jakby trochę się tego od nas wszystkich domagać.
Moje pragnienie, to wiadomo, to moje, każdy oczekuje, ale mam nadzieję, że papież postawi to, co Marcin mówi, ale w połączeniu z duchowością. Dla mnie ostatnia encyklika papieża Franciszka Dilexit Nos była przełomowa, bo poprzednie były niestrawialne, muszę się przyznać, dla mnie. Nie dlatego, że się nie zgadzałem z poglądami, tylko były po prostu dla mnie trudne, ale ostatnia encyklika, taka najbardziej duchowa, naprawdę taka strawa, uczta duchowa. Mam nadzieję, że Leon XIV pójdzie tą drogą, bo ludzie potrzebują bardzo trochę tego też pojednania, o którym mówił Marcin, ale też pocieszenia, motywacji, takiego wewnętrznego, tak? Możemy rozmawiać o konfliktach, o tym, że się wojna szykuje i tak dalej.
Szerzenia spokoju.
Każdy z nas potrzebuje nadziei. Liczę na to, że Leon XIV to będzie papież pokoju, pojednania i właśnie nadziei.
Dokładnie, spokój wszystkim nam się przyda.
A jak wyobrażacie sobie te relacje z mediami? Jan Paweł II był nazywany papieżem mediów. Papież Franciszek miał trochę problem, jeśli chodzi o czasami rozumienie go, o czym już wspominaliśmy. Benedykt XVI był trudny pod względem teologicznym, jeśli chodzi o tłumaczenie teologii w odbiorze komunikacyjnie. Jak sobie wyobrażacie tą komunikację z papieżem? Jak ona powinna przebiegać?
Papież nie ma już odwrotu, już nie może się zamknąć za spiżową bramą i nie wychodzić do dziennikarzy. Na pewno będzie musiał być częstym gościem mediów, bo to jest jednak narzędzie, które jest na co dzień, jesteśmy z nim na co dzień. To nie jest już radio, którego słuchamy raz dziennie o godzinie tam je określonej, tylko teraz tak naprawdę te media nas otaczają wszędzie.
Ponoć ma swój profil na... X-ie.
No to chyba już w dzisiejszych czasach.
Nie mamy potwierdzenia tego, prawda?
Ja myślę, że na pewno będzie miał zaraz oficjalny, także, ale też papież, wspomnijmy, papież Leon nie jest osobą wiekową bardzo, 70 lat, to jest na dzisiejsze
będzie
czasy.
Miał.
Będzie miał, bo jeszcze nawet nie ma.
Już
tak,
uczymy 69. się jego życiorysu na pamięć.
To nie jest jakiś staruszek, on podejrzewam, że on się doskonale jeszcze może odnajdywać i w świecie mediów społecznościowych i w internecie, więc myślę, że tutaj odwrotu nie ma.
Ostatni post na tym wpisie, na tym portalu kardynała jeszcze na X-ie to jest taka bardzo ostra krytyka polityki imigracyjnej Stanów
Zjednoczonych. Tak, Donalda Trumpa. I już media to wyciągnęły, prawda? Już będą grzebać w jego profilu.
Do współpracy z mediami to jednak papież Leon urodził się w ojczyźnie pierwszej poprawki do konstytucji, więc wydaje się, że tam medialność i takie rozumienie tego, że media funkcjonują czasami nawet zdaniem niektórych za bardzo gdzieś tam, pewnie ma to jakoś ogarnięte i bardziej to rozumie.
Myślę, że stoi przed dużym wyzwaniem.
Gdyby papieżem został Rosjanin, to byłoby gorzej.
Ale... to mało możliwe, ale myślę, że Leon XIV stoi teraz przed dużym wyzwaniem tego, czego byliśmy świadkami na przełomie Benedykta i Franciszka. Zauważcie, że Franciszek wypowiadał często myśli bardzo po latynosku. Dla nas, Europejczyków, tworzyło to pole do domysłów. Bardzo też trudne w interpretacji, choćby dziennikarzy, o czym wspomniał też Marcin, niektórych takich lub innych. Jeśli to ukonkretyzuje, czyli nie będzie taki franciszkowy, to myślę, że łatwiej będzie prowadzić pewną komunikację Watykanowi. Jeśli tego nie ukonkretyzuje, to może będzie równie spontanicznie jak papież Franciszek, który jak coś czasem rzucił, że tak powiem troszkę kolokwialnie, to później rzeczywiście te pole do interpretacji na świecie były od lewa do prawa. Ale no tak jak może ta amerykańska trochę natura, może trochę też tej latynoskiego temperamentu, który miał w Peru, może trochę też ogłady kurialnej, którą nabył w Rzymie. Taki złoty środek mi się wydaje, że będzie to taki papież, który przyjdzie ze stabilizacją i chyba nie będzie tak franciszkowy w tych wypowiedziach, tych takich spontanicznych, takich trochę niewyjaśnialnych, zostawiających duże pole do interpretacji.
To teraz krótka chwila przerwy.
Dziennikarski Tygiel. Radia Rodzina.
Ja tak patrzę na zegar i myślę sobie, dominacja tematu wyboru nowego papieża w Radiu Rodzina, no nie mogło być inaczej. Chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat, ale zakończyć także poprzedni, chociaż myślę, że wszystkie wątki nie zostaną wykorzystane i to będzie temat na kolejne nasze spotkania. Papież Franciszek za swojego życia zaplanował dwie kluczowe podróże, których no nie udało mu się zrealizować. Czy nowy przywódca Kościoła katolickiego, Leon XIV, podejmie to wyzwanie zdaniem was? Chodzi mi chociażby o planowaną wizytę do Nicei, czy też Rosję, być może Chiny w przyszłości. Tam jeszcze stopa jego nigdy nie stanęła. Czy odważy się na to?
Czekamy chyba na papieża, który odwiedzi Rosję cały czas i niezmiennie nie wiem, czy to... Nie wiem, czy papież w Rosji jest w ogóle osobą pożądaną i czy ktoś tam by go godnie chciał przyjąć i czy taka wizyta byłaby bezpieczna? Na pewno by się przydała, no bo jednak papież w Rosji, każde słowo papieża w Rosji byłoby śledzone przez cały świat i mogłoby zmienić też te losy świata, bo wciąż papież jest osobą z autorytetem pewnym na świecie.
Zwłaszcza, że ten dialog między Watykanem a patriarchatem moskiewskim jest bardzo mocno oczekiwany. Wydawał się dosyć kwitnąć po tym historycznym momencie, kiedy Franciszek spotkał się z patriarchą Cyrylem na Kubie, tak? Bodajże w 2016 roku. Więc wydaje się, że ta kontynuacja i być może wizyta w Moskwie byłaby w jakiś sposób możliwa.
Ktoś z papieży kiedyś musi pojechać do Moskwy, ale nie wiem, czy to będzie jeszcze ten papież.
No być może Leon XIV będzie miał w tym dialogu kluczową rolę do odegrania.
Może nie musi jechać do Moskwy, byleby słynna, legendarna, czasami watykańska dyplomacja coś wykombinowała, że ta wojna skończyła. Mm-hmm. Co do tego patriarchatu moskiewskiego, to póki co zdaje się, to on jest jednym wielkim, jedną wielką przybudówką specjalnej operacji wojskowej, więc też ciężko czasami rozumieć, że to są ludzie, którzy mają tę samą Ewangelię, co po drugiej stronie Bogu, ale no, może też gdzieś tam jakieś natchnienie będzie, żeby się ogarnęli.
Ja myślę, że my po cichu wszyscy liczymy na to, że za jakiś czas będzie telefon być może do Donalda Trumpa i pogadają sobie jako osoby tej półkuli.
Może
zakończ ten...
No Donaldowi Trumpowi pewnie nie jeden już mówił zakończ ten konflikt. To nie jest takie proste, prawda? Jak...
No ale to papież.
No.
A ja sobie pomyślałem, jak zacząłeś mówić o podróży papieża, to pomyślałem, czy przyjedzie do Polski przed drugą turą wyborczą.
Przed drugą turą
ja mam nadzieję, że papież nie przyjedzie do Polski przed drugą turą i nie zrobi sobie zdjęcia z żadnym kandydatem.
Nie, no myślę, że w obecnej sytuacji to do Rosji raczej ciężko byłoby mu... rzeczywiście polecieć. Zastanawiający będzie pierwszy kierunek. Może rzeczywiście dobrym kierunkiem byłyby te Stany Zjednoczone i ciekawość jego spotkania z Donaldem Trumpem, bo rzeczywiście nieobliczalny prezydent USA, być może w jakimś... Ja mam taką nadzieję, chociaż może być też zupełnie odwrotnie. Być może papież jest w stanie w jakiś sposób wypracowywać pewne no, pokojowe bardziej rozwiązania niż te dyplomatyczne, które stosuje Donald Trump. Ale to są nasze życzenia pobożne, bo ta mapa świata jest ogromna i na pewno ta pierwsza podróż będzie symboliczna. Pierwsza podróż papieża Franciszka była na Lampedusę. To był taki punkt zwrotny, który rozjuszył jednych, drugich też rozjuszył w swoich
ale
poglądach.
Ale potem to się ciągnęło za nim, ta migracja, prawda?
Tak, to był jakiś taki mainstreamowy temat, jeśli chodzi o pontyfikat papieża. Zobaczymy, jak zadecyduje Leon XIV, ale nie ukrywam, że nie sądzę, żeby była to Europa. Sądzę, że będzie chciał pokazać może coś ze względu na swoje to dalsze pochodzenie. No Stany Zjednoczone byłyby na pewno ciekawe. No a jeśli chodzi o dialog z patriarchatem moskiewskim, to sytuacja jest rzeczywiście niezwykle trudna. Ja tak patrząc z perspektywy religijnej liczę na to, że my bardzo zbliżymy się do patriarchatu Konstantynopola i to może być dla nas krok milowy, jeśli chodzi o prawosławie. Bo wiadomo, że polityka nie pozwala teraz Cyrylowi za bardzo zbliżać się do katolicyzmu, ale do prawosławia jest nam naprawdę bardzo blisko i pewna jedność z patriarchatem Konstantynopola byłaby dużym krokiem później, żeby...
Będzie nasz biskup załatwiał, lobbował, żeby papież przyjechał do Wrocławia?
Nie, no pewnie, że na pewno, że nie będzie.
Czego?
Lobbował, ponieważ na ten moment jest na to za wcześnie, tak sądzę. Ale...
Ja sobie pomyślałam wczoraj o symbolice, bo kiedy papież wychodzi do tłumu, kiedy staje i mówi te już teraz zapisane w historii słowa o pokoju, tak sobie pomyślałam, że wczoraj było zakończenie wojny w Europie, w sumie dzień maja, więc dla mnie to także będzie symboliczny dzień jako nowego Ojca Świętego, który rozpoczyna swój pontyfikat, a z drugiej strony już niedługo inauguracja. Być może to będzie 18 dzień maja, dzień urodzin świętego Jana Pawła II. 1920 rok, kolejna symbolika dla naszego narodu, bardzo znacząca. Też wybory, które będą odbywały się w tym czasie.
Ja myślę, że papież mógłby przyjechać w listopadzie, a propos pytania Marcina, może się uda, żeby przyjechał w listopadzie do Wrocławia na 60. rocznicę orędzia, którą będziemy obchodzić, czyli Listu Biskupów Polskich do Niemieckich, która jest kwintesencją pojednania.
O.
Kardynał Bolesław Kominek i jego historia mogłaby urzec Leona XIV, o ile już o niej chociaż troszeczkę nie wie, bo może wie. Więc jest jakaś okazja, jest to jakiś pomysł.
Pomysł jest.
Oczekiwania polskiego kościoła wobec nowego papieża? Jakie są zdaniem was?
No to jest bardzo trudne pytanie.
Ale już pojawiają się.
Znaczy wiadomo, że każdy będzie próbował może jeśli chodzi o polski kościół w rozumieniu wiernych, na swoją stronę jakby tego papieża przerzucić. Nawet na Twitterze, jak obserwuję te pierwsze reakcje, to niektóre są bardzo przewidywalne, tak? Leon XIV, kontynuator Kościoła Otwartego. Leon XIV ubrał płachtę w przeciwieństwie do papieża Franciszka. Jest dobrze, jeszcze Kościół nie zginął. No tak można po prostu
nie Leon XIV, Augustianin, podobnie jak Marcin Luther, który być może zreformuje Kościół. No dużo mogłoby się dewagacji
pojawiać. Być może właśnie w tym, że jednym się podoba ten ubiór, tak. Drugim się podobają poglądy. Być może jakoś ten papież tak wyśrodkuje troszeczkę i uspokoi nasz Kościół, bo nasz Kościół też jest mocno podzielony i
to jest
brakuje
wyzwanie,
tej jedności.
By...
I taki papież, jeżeli papież by poszedł drogą środka, być może troszeczkę by tak kompromisowo załagodził.
To jest pytanie też, jakiego my Kościoła dzisiaj oczekujemy jako wierni, jako osoby także niewierzące, przyciągnąć.
Każdy pewnie oczekuje takiego Kościoła, jakiego by chciał, ale tak naprawdę, tak jak mówię, no trzeba by było jakoś tak wypośrodkować, jeżeli ten Kościół ma być jednym Kościołem.
A nowy papież może przyciągnąć do Kościoła kolejne osoby?
Jeżeli będzie charyzmatyczny, jeżeli będzie wypadał dobrze w mediach, ja myślę, że jest w stanie uwieść, że tak powiem, osoby, które gdzieś tam od kościoła się oddaliły i je przybliżyć z powrotem.
Ja znowuż wrócę do moich wspomnień z czasów, jak byłem nastolatkiem z lat 80., gdzie Kościół miał autorytet. Teraz ten autorytet trochę podupadł. Kościół wygrzebuje się z fali krytyki po różnych rzeczach. I kiedyś tak sobie też a propos mediów pomyślałem, że ta fala krytyki wcale źle Kościołowi nie zrobiła. Jak nikomu w ogóle na świecie opinia publiczna to jest jeden z lepszych wynalazków ludzkości. I może, bo niezależnie od tego, czy będzie więcej wierzących, czy mniej wierzących, potrzebna jest taka instytucja, która ma autorytet. Nawet tak jak było w latach 80., na przełomie lat 80., 90., która ma autorytet w różnych środowiskach. Również w środowiskach niekościelnych. I gdyby taki Kościół wrócił, który ma autorytet, który potrafi rozmawiać z różnymi, który potrafi godzić, który potrafi jednać, tak? Przecież może kiedyś wrócimy do wspominania tych czasów, kiedy społeczeństwo i władza nielubiana przez to społeczeństwo komunistyczne godziły się ze sobą właśnie z pośrednictwem Kościoła.
A być może tu rola właśnie świeckich, Macieju.
No myślę, że
przyciągnąć te osoby właśnie swoim świadectwem, doświadczeniem, pokazać wam dobrą stronę Kościoła.
Ja liczę na to, że Leon XIV rzeczywiście, podobnie jak papież Franciszek, będzie naciskał na, pozytywnie naciskał na ten głos świeckich. Mm. Musimy sobie zdać sprawę, że jest to trzeci papież po Janie Pawle II i Polska nie jest już dawno w centrum chrześcijańskiego świata, katolickiego świata nawet bym powiedział.
Więc... Dzisiejsze pokolenia to już nie są pokolenia Jana Pawła II.
No wielu Polaków myśli, że tu jest centrum, że my tutaj jesteśmy zbawicielem narodów, tak? No nie jesteśmy, to się odwróciło. Stoimy przed swoim wyzwaniem na swoim podwórku, czyli głębokiej laicyzacji, szybkiej bym powiedział nawet, może nie głębokiej, ale, ale szybkiej, tak. Czy powtórzymy scenariusz Irlandii czy Francji, to jest teraz dla nas wyzwanie. Czy Leon XIV może dać taki punkt zapalny? Myślę, że bardzo może, jeśli polscy biskupi będą szli drogą papieża, tą kontynuowaną troszkę, czy nadaną przez papieża Franciszka, ale nie tylko, no to, to jest to jakaś nadzieja, tak?
Nie wiem, cóż jeszcze można tutaj dodać.
Radość, nadzieja, mamy nowego
Czekamy,
papieża,
tak,
myślę.
Cieszymy się, że mamy nowego papieża i ja, no tak naprawdę, tak jak już powiedziałem, no, trudno powiedzieć, bo tu zmienia się temu człowiekowi tak naprawdę świat o 180 stopni i trudno powiedzieć, nawet jeżeli znamy jakieś wypowiedzi jako kardynała, nie wiemy dokładnie, jak nowy papież zachowa się jako papież, no bo to jest całkiem inna pozycja.
Dziennikarski Tygiel. Radia Rodzina.
Kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski odwiedził Wrocław. Do tej pory omijał nasze miasto na swojej mapie kampanijnej i wybrał moment, kiedy nie było włodarza miasta Jacka Sutryka. Przebywał w tym czasie służbowo w Wilnie, w zagranicznej delegacji. Był ktoś z was na rynku? Zobaczył
nie,
ten wieś?
Ja śledziłem tylko w internecie wypowiedzi. Natomiast nieobecność Jacka Sutryka no jest co najmniej dziwna. Ale mnie bardziej zdziwiła jeszcze inna rzecz, bo Rafał Trzaskowski wczoraj w wywiadzie u Krzysztofa Stanowskiego mówił, że jak on jedzie do jakiegoś miasta, to go tam witają włodarze, jego kumple zaprowadzają do swoich wyborców i jest troszeczkę inna atmosfera. I tutaj o ile no Jacka Sutryka nie było, bo miał inne obowiązki w dalekim Wilnie, ale mnie troszeczkę zdziwiło, że mamy przecież dwoje wiceprezydentów z Platformy Obywatelskiej.
I też
to są też kumple Rafała Trzaskowskiego i nikt z nich nie wprowadził go na rynek do wyborców. No troszkę to takie troszkę to takie też
Dlaczego
jest symboliczne.
Dlaczego nie było kogoś z kierownictwa? To wydaje, pytanie się pojawia.
Tego symbolu zabrakło mi.
A propos naszego poprzedniego tematu, to mam
wrażenie... A ty byłeś Marcin? Przepraszam.
Nie, okay. Być nie byłem, natomiast dwie kwestie. Po pierwsze, to, że to tak się jakoś fajnie złożyło, że pana prezydenta Sutryka akurat nie było, to taki trochę geniusz...
To raczej nie było przypadkowe.
Typu watykańska dyplomacja, tak. Ona by to tak rozegrała i to chyba oczywiście tak miało być, tak? Że on tu po prostu przyjeżdża do Wrocławia. Też trzeba pamiętać, że w tej kampanii wyborczej, to jest dosyć charakterystyczne, pan Trzaskowski omija duże miasta. Omija miasta, gdzie Platforma Obywatelska ma duże poparcie. To jest chyba drugie takie wielkie miasto, czy trzecie, bo tam to już był region gdański, Sopot, gdzie też Platforma jest silna. A tak to jeździł po małych miasteczkach, powiatowych, gdzieś w Polsce Wschodniej. To też pewnie nie był przypadek, tak? Sobie tam ci, jak to się ładnie mówi, sztabowcy, tak? Wymyślili taką kampanię, że on próbuje dotrzeć do tych środowisk, w których Platforma nie była specjalnie silna, więc... Ale być może na tym etapie kampanii, na tydzień prawie już przed wyborami, wymyślili, że jednak potrzebują zdjęcia tłumów mniej czy bardziej rozentuzjazmowanych z prezydentem. Też i, że tak powiem, w ramach swobody debaty publicznej przed SOS Wrocław tam powiedział, że tego Sutryka se zabrał ze sobą, tam gdzieś tego Wilna czy gdzieś. Więc też się zastanawiali właśnie różni tutaj komentatorzy, jak to będzie, czy Trzaskowski może właśnie nie przyjedzie do Wrocławia, bo ten Sutryk to tak trochę nie pasuje, bo tam wiadomo, tak już nie mówią o tym Sutryku. A to tak jakoś wyszło bardzo dyplomatycznie. Pomijając, jak my sobie to oceniamy, to tak...
Było dobrze, tak?
Tak, tak.
Delikatnie.
Sztab zrobił robotę.
No, każdy spostrzegawczy obserwator polityki wie, że Jacka Sutryka nie mogło tam być, szczególnie kiedy patrzymy na ich zażyłą relację wcześniej. Wystarczy zwrócić uwagę na proste mechanizmy, jak się popierali w mediach społecznościowych i nie tylko. Nie ma nawet 10% takiej zażyłości jak wtedy, czyli Jacek Sutryk zniknął z kampanii Rafała Trzaskowskiego z wiadomych względów, ponieważ ma zarzuty. No i jest niewygodny w tym sensie. To jest polityka, jeżeli te zarzuty się nie potwierdzą, to w ogóle myślę, że ta przyjaźń wróci. Jeśli się potwierdzą, to niestety ta przyjaźń już nie wróci. Natomiast bardzo mnie śmieszy, jak ludzie udostępniają zdjęcia z tego spotkania, bo druga strona, czy Prawo i Sprawiedliwość na przykład udostępnia zdjęcia z początków, jak się ludzie zbierali i tam są podpisy. No zobaczcie, nie było tak dużo ludzi. Za chwilę następna strona, zdjęcie tam z drona czy z kamienicy, jak jest rzeczywiście sporo osób, bo było sporo moim zdaniem. Nie tak dużo jak Platforma, bo sprawdzałem z ciekawości, jak kandydaci Platformy przyciągali wcześniej.
Ale też wydaje się, ten termin był na ostatni moment.
Możliwe, tak, oczywiście. Z drugiej strony podkreślają niektórzy...
Dowiedzieliśmy się chwilę przed.
Ale niektórzy podkreślają, że 500 plakatów poszło po Wrocławiu. Były naprawdę na każdym roku.
Tak, zgadza się, ale one były rozwieszone także na ostatni moment.
Tak, no kampania była taka intensywna, ale krótka. No tam przebijanie
no
się na frekwencję.
Było wystąpienie 30...
Tak, no też, no i wiecie, i się słucha tak, o, 25 minut czy 30, tylko tyle znalazł dla wrocławian, o, 25 minut, świetny speech, zwięzły, nie zajmował za dużo czasu. No naprawdę to jak
to
się tego...
To jest tłumaczone, a sam fakt tego i rola wiceministra Jarosa w tym wszystkim.
No na pewno, to go zbudowało, jasne, to go zbudowało, szczególnie, że Renata Granowska była na tym spotkaniu, ale stała niżej, jak to mówią. W polityce wszystko jest ważne, trochę tak jak Marcin tu powiedział, jak w papieżu, który wychodzi, czy miał tą płachtę, czy nie, wszyscy się zastanawiają. I tak samo tutaj, ta Renata Granowska niżej, a na balkonie, tym trochę nawiązując do Watykanu, Michał Jaros, to jest dla niego duży plus.
Zdecydowanie tak. I Michał Jaros, myślę, że jeszcze tych marzeń o prezydentu, że we Wrocławiu do końca może i nie porzucił.
O, ciekawe.
Być może wcielił się trochę w tą rolę, tak, prawda, na tym spotkaniu,
gospodarza
witając
miasta,
tak, jako gospodarz miasta. Takie ja miałam wrażenia.
Michał Jaros zawsze był takim politykiem, tak jak ja go pamiętam, takim sprawnym kampanijnie. On jakby dobrze się czuje w takich akcjach. I też, co mu trzeba przyznać jako politykowi na plus, że pomiędzy kampaniami też żyje, jest obecny, jeździ, gada z ludźmi. No teraz jest wiceministrem, to robota inna trochę, ale generalnie to pewnie też być może miał być doceniony ta jego aktywność i w ogóle.
A przekonuje was taki Rafał Trzaskowski konsolidacyjny, który nie atakuje...
No nawet zauważył
ale
dobór
mówi o wartościach, tak. Ale przekonuje was także po tym, co mówił we Wrocławiu.
Znaczy nie wiem, czy po 25 minutach słuchania ja zrobiłbym coś w stylu, o pewnie, nie, no to oddam głos. To musi być chyba dojrzalsza decyzja. Jeżeli komuś te poglądy jego odpowiadają, a Rafał Trzaskowski obejmuje swoimi poglądami już naprawdę 40 milionów Polaków, to może wygrać.
Czy mnie Rafał Trzaskowski przekonuje jako wyborcę, to odmawiam zeznań. Natomiast ja bym chciał prezydenta takiego, który jest, potrafi godzić, potrafi mobilizować do załatwiania różnych rzeczy, których się nie da załatwić.
Czyli jak papież chciałbyś prezydenta?
Tak trochę.
Te same przymioty, podobne,
ja mam,
tak?
Słucham tak i myślę, że to było podobne.
Ja mam parę tam już rzeczy do załatwienia do tego prezydenta, co będzie. To mi wszystko jedno, tak. Z punktu widzenia Marcin Rybak, wyborca, to odmawiam zeznań, natomiast z punktu widzenia Marcin Rybak, dziennikarz, to ja mam konkretne rzeczy, bo on załatwił. Z tym sądownictwem, że to ogarnęli i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm.
Ja myślę, że przy tej polaryzacji politycznej nie będziemy mieli papieża, chciałem powiedzieć, wszystkich Polaków, prezydenta wszystkich Polaków.
Ale mamy papieża.
Ale mamy papieża,
ale
mamy wszystkich
papieża.
Polaków.
A jakiego będzie mieć prezydenta? Co przeczuwacie?
Trudno powiedzieć. No sondaże wskazują na Rafała Trzaskowskiego.
Sondaż,
ja bym taki pewny też tego nie był. Mm-hmm. Myślę, że to będą dosłownie
Żylecki,
setki tysięcy, tak? Jak nie dziesiątki tysięcy głosów w tej drugiej turze.
No prezydentem zostanie mężczyzna albo kobieta.
Ja zostawiam kwestię otwartą także.
Marcin Rybak, Gazeta Wyborcza, Maciej Rajfur, Gość Niedzielny.
Dziękuję.
Bartosz Sanderek, roslife.pl. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia i weekendu życzymy.
Dziennikarski Tygiel. Radia Rodzina.